Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj zadamy sobie pytanie, kto zabił albo zabiła?
I postaramy się w trakcie nagrywania tego podcastu na nie nie odpowiadać.
Właśnie, wszystkie seriale, o których dzisiaj powiemy, a będzie ich 4, zaczynają się od morderstwa i w toku całej opowieści te morderstwa są rozwiązywane. Natomiast nie są to typowe seriale kryminalne, więc myślę, że to coś nowego dzisiaj w naszej audycji.
Przede wszystkim najważniejszą zmianą jest fakt, że głównymi bohaterami, a właściwie głównymi bohaterkami nie są detektywki, policjantki, nie są stróże prawa, tylko osoby, które w jakiś inny sposób są związane z tą sprawą. Więc myślę, że to jest kluczowe, żeby powiedzieć, że to są niekoniecznie seriale kryminalne, a bardziej obyczajowe.
Obyczajowe, a do tego mamy dwie bardzo, bardzo świeże nowości, Stewardessę i serial Od Nowa, i to właśnie od nich teraz zaczniemy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Nicole Kidman i Hugh Grant to nazwiska, które jak zobaczyłam na jednym plakacie, jak zobaczyłam ich twarze i to, że to oni będą główną osią kolejnego serialu HBO, to miałam poczucie od razu, że musimy ten serial zobaczyć, bo to jest jeden z tych seriali, które ściągnęły i produkcji, które ściągnęły tak intratne nazwiska, kojarzone jednak z tym wielkim ekranem, że to musi być coś wyjątkowego.
Ja bym jeszcze dodała do tej pary głównych bohaterów Donalda Sutherlanda, który też jest oczywiście fantastycznym aktorem i też na pewno namawianie go na to, żeby zagrał w takim serialu mogło chwilkę potrwać, ale oczywiście ci aktorzy też mają swoje epizody serialowe, Nicole Kidman, czyli Wielkie Kłamstewka, które dzisiaj jeszcze powrócą, no i Hugh Grant, czyli Skandal w angielskim stylu.
Bardzo dobry serial, o którym chyba nigdy nie rozmawiałyśmy.
Musimy to nadrobić, Zuza, rzeczywiście, też mi to teraz przyszło.
A to jest bardzo dobry serial. I to bazujący na prawdziwej historii, rzeczywiście warto po niego sięgnąć, musimy kiedyś o nim porozmawiać. Wielkie Kłamstewka też świetny serial, też wrócimy do niego. Ale wiesz, no to są wyjątkowe produkcje, oba te seriale. To nie jest tak, że do każdej produkcji, do każdej kolejnej takiej produkcji na 4 z plusem jest się w stanie zaangażować takie nazwiska.
Jeszcze chwilka od połączenia z Wielkimi Kłamstewkami, dlatego że producentem Od Nowa jest David E. Kelly. On teraz zresztą robi kolejny serial z Nicole Kidman, czyli Nine Perfect Strangers. Wydaje mi się, że premiera będzie w przyszłym roku. No i cała opowieść, cały serial Od Nowa bazuje, ale podobno bardzo luźno, bo ja książki nie czytałam, właśnie na opowieści Jean Hanf Kelitz o tym samym tytule.
Podobno w tej książce jest inne rozwiązanie niż w serialu, więc dla tych z Was, którzy czytali książkę i uznają, że trochę już nie będzie tej frajdy z tego serialu, możecie jednak spróbować, bo ta historia jakoś inaczej się potoczyła. Ja też książki nie czytałam, ale rzeczywiście ten klimat Wielkich Kłamstewek jest bardzo wyraźny w serialu Od Nowa, bo mamy, co mamy wspólnego? Mamy cały czas bardzo bogatych ludzi, tym razem w innej części Stanów Zjednoczonych, bo jesteśmy w Nowym Jorku, ale kwestia finansów i pieniędzy nie jest tematem dla głównych bohaterów.
No oni są po prostu obrzydliwie bogaci. To jest taka historia kryminalna, ale też historia psychologiczna, podszyta thrillerowo, ale w takich dekoracjach socjety, klasy wyższej, właśnie w Nowym Jorku. Ten Nowy Jork też jest taki posz. Oni mieszkają w samym centrum, na spacery chodzą do Central Parku i ten Nowy Jork, no i ja znam osoby, które oglądają ten serial tylko i wyłącznie dla zdjęć Nowego Jorku. To jest Nowy Jork po prostu jak z Seksu w Wielkim Mieście.
I mamy historię, gdzie ta wielka socjeta, ta śmietanka towarzyska, te wielkie prywatne szkoły spotykają się z sytuacją, która się trochę nie mieści w głowie, to znaczy w szkole, do której chodzi syn głównych bohaterów, jedna z matek ginie w bardzo brutalny sposób, to znaczy zostaje zamordowana młotkiem, no i nie wiadomo, kto zabił, a cała ta pętla zależności zatacza się coraz bliżej wokół właśnie głównej pary.
No bo my mówimy, że nie wiadomo, kto zabił, oglądając ten serial, natomiast wszyscy bohaterowie w serialu, albo prawie wszyscy bohaterowie, są przekonani, że zabił Jonathan, czyli postać grana przez Hugh Granta, który z jednej strony jest mężem Grace, oddanym onkologiem dziecięcym, natomiast z drugiej okazuje się, że prowadził podwójne życie, miał romans z Eleną, która właśnie zginęła, a którą poznał jako matkę swojego małego pacjenta. I Nicole po morderstwie odkrywa całą mistyfikację, którą było jej życie, która myślała, że ma kochającego męża, fantastyczną rodzinę i wszystko jest takie bezpieczne i ułożone. I nagle to wszystko, no, jak domek z kart, upada. No i wtedy wchodzą wątpliwości i pytanie, czy Jonathan rzeczywiście zabił, czy nie zabił. Myśmy obejrzały teraz chyba 4 odcinki, bo serial pojawia się sukcesywnie tydzień po tygodniu, każdy nowy odcinek. No i dalej, nie wiemy.
To tortura. Ja chciałam powiedzieć, że to jest tortura. Czekanie na każdy poniedziałek i na kolejny odcinek od nowa. Szczególnie, że twórcy tego serialu są dobrzy w cliffhangery,
tak.
Czyli takie zawieszenie akcji, tak, żeby rzeczywiście ten tydzień był odczuwalny. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Dawno nie czekałam na kolejny odcinek jakiegoś serialu, ale też mam takie poczucie, że Nicole Kidman gra trochę Nicole Kidman. Ona jest bardzo podobna do Celeste z Wielkich Kłamstewek, czy do paru innych ról, które są, nie chcę powiedzieć dla niej typowe, bo ona oczywiście zagrała bardzo dużo, bardzo wiele wybitnych ról. Ja bardzo lubię tę aktorkę. Wiem, że tutaj mamy trochę rozdźwięk między nami.
No wiesz, ja myślę, że zgodzę się z tobą i też dodam, że Hugh Grant też gra Hugh Granta. To znaczy on ma bardzo...
Ale przejdźmy, poczekaj. Najpierw Nicole Kidman, bo o Hugh Grancie moim zdaniem się pokłócimy w sprawie Hugh Granta, więc jeden konflikt naraz.
Mi ta Nicole Kidman, która jest Nicole Kidman, już przestała przeszkadzać. Ona jest nieznośna w tym serialu. Jedna rzecz to jest jej aktorstwo, które jest takie właśnie... No jak powiedziałaś, już się nie będę powtarzać. Dwa, to, że ona no, ma bardzo ubogą mimikę w tym momencie już swojego życia i jakieś chyba operacje plastyczne głównie to sprawiły, że ona gra na jednej twarzy. W dodatku wydaje mi się, że realizatorzy chcieli się z nią obejść jakoś tak łagodnie i bardzo ją tak zamazali, rozmiękczyli, wyblurowali. Ta jej twarz jest taka, tak się trochę zlewa z resztą w ogóle obrazu, jak są gdzieś jakieś zbliżenia. Rozumiem, że nie wiem, chcieli ją odmłodzić czy coś. Nie rozumiem tego, bo Nicole Kidman jest tak czy inaczej piękną kobietą i fantastyczną też. Jakby, jest wspaniała, tak? Nie trzeba, wydaje mi się, jej sztucznie jeszcze tutaj poprawiać i dodawać jakichś przypraw.
Ona też w tym serialu jest terapeutką. Mam wrażenie, że też kwestia tego jest ważna, bo to jest znowu odniesienie do Wielkich Kłamstewek, bo tam postać terapeutki jest też bardzo ważna w kontekście bohaterki Nicole Kidman i jej terapia. I wydaje mi się, że to jest ważne, chociaż jeszcze zanim przejdziemy do tego Hugh Granta, do którego przejdziemy, to jakoś wyjątkowo wiele emocji wzbudził płaszcz z serialu Od Nowa i jakoś dużo jest dyskusji na ten temat, ponieważ niektórzy uważają, że jest wspaniały, jest to styl boho, niektórzy uważają, że to jest rekwizyt rodem z Władcy Pierścieni. Bardzo mnie bawi ta dyskusja.
Założyłam, że to jest na pewno jakaś super nowa kolekcja obrzydliwie modnego i na pewno bardzo, bardzo drogiego domu mody i mam się na tym nie skupiać, bo nawet nie będzie mi się chciało szukać tego, kto właśnie zaprojektował i wyprodukował. Natomiast ona rzeczywiście ciągle chodzi w tym płaszczu.
To chyba musi być jakiś taki symbol tego serialu, wymyślony przez twórców, że będzie coś, co będzie się właśnie z tym kojarzyło, wiesz, w sposób wręcz kultowy. No ale Hugh Grant. Ja zaryzykuję powiedzenie, że Hugh Grant właśnie nie gra do końca Hugh Granta, że jest trochę jednak inną postacią, mimo że wykorzystuje znane nam techniki, miny i to znane jeszcze od czasu po prostu Notting Hill.
Nie, dla mnie to jest cały czas premier z To właśnie miłość. Słodki, uroczy, zagubiony chłopak. Może tutaj dostał taką podszewkę mroku i jakiejś tajemnicy i tego, że jednak no, nie do końca jest taki kryształowy i z takim ulubieńcem, tylko może rzeczywiście to jest jakaś maska, pod którą się kryje zło albo kryje się coś właśnie mrocznego. Natomiast minęło 30 lat od niektórych tych filmów, o których mówimy, czyli o tych brytyjskich komedii romantycznych, do których się odnosimy. Ja nie mam wrażenia, że Hugh Grant pokazuje tutaj coś nowego, ale w Nocnym recepcjoniście też był całkiem okej.
Okay. Ale możemy powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju powrót Hugh Granta.
Tak, myślę, że tak, że tutaj powraca jako taki no, dojrzały mężczyzna i to taki mocno dojrzały.
Serial od nowa, do zobaczenia na HBO i HBO Go. My oglądamy, polecamy i czekamy na kolejne odcinki.
Co może zrobić gwiazda bardzo długiego i bardzo popularnego sitcomu, który właśnie się skończył, a ta gwiazda dostawała w nim pod koniec milion za odcinek? No może zrobić swój własny serial i zostać jego gwiazdą. I tak właśnie zrobiła Kylie Cuoco, czyli Penny z Teorii Wielkiego Podrywu. A serial, o którym teraz powiemy, to jest serial Stewardessa, który można oglądać na HBO Go.
No i pytanie, czy dobrze zrobiła?
Ja mam wrażenie, że ona jest największym plusem tego serialu. Historia jest ponownie oparta na książce, na powieści Chrisa Boggialiana, Stewardessa, o tym samym tytule. I jest to historia dziewczyny, która ma pracę marzeń, która lata po całym świecie, imprezuje na całym świecie, ma romanse również na całym globie, nocuje w fantastycznych hotelach, jednocześnie ma srogi problem z alkoholem i właśnie po jednej z zakrapianych pierwszych i ostatnich randek, budzi się obok martwego swojego absztyfikanta.
I to
nie wiem, dlaczego użyłam tego słowa.
Piękne słowo, absztyfikant. Ale to też ciekawe, bo z kolei absztyfikantem, już się będę trzymała tego słowa, które wybrałaś, jest postać znana, aktor znany z Gry o Tron, więc mamy takie połączenie. Ja oglądając ten serial, cały czas nie mogłam przestać się zastanawiać, czy Kylie Cuoco naprawdę dostała tę propozycję jako jedną z najlepszych. Dlaczego właśnie ten serial wybrała?
Bo ale ona jest jego producentką.
Tak, ale chodziło mi, oczywiście, że jest jego producentką, jedną z twórczyń, ale chodziło mi o bardziej historię, o to, w co się mogła zaangażować. Wybrała na takich różnych poziomach, bo oglądałam ten serial i miałam poczucie, że jest to naprawdę bardzo, bardzo przeciętna produkcja, a ona jednak przez Teorię Wielkiego Podrywu weszła do tego grona aktorów, którzy są bardzo rozpoznawalni i którzy mogą sprawić, że serial staje się super produkcją.
No wiesz, ale to jest podobna historia, która się zdarzyła bohaterom serialu Friends. To znaczy, jakoś dziwnym trafem aktorzy, którzy byli bardzo utożsamiani przez długi, długi czas z jedną rolą, przykleili się do niej, wpadli w tą szufladkę. Trudno jest im się z niej wydobyć. Być może twórcy, producenci nie mają propozycji dla takich osób, bo po prostu obawiają się, że właśnie ten cień Penny będzie cały czas nad tą aktorką wisiał, a sama Kylie Cuoco w którymś z wywiadów mówiła, że ona zdaję sobie sprawę, że już nigdy w życiu nie będzie zarabiała miliona za odcinek, za jakiś serial, że jakby rola Penny trochę była jej już rolą życia.
Może tak, ale zobacz, Jim Parsons, czyli Sheldon serialowy, zagrał w wielu bardzo ciekawych już produkcjach. Już nie mówię nawet o tym, że zagrał, nie wiem, w Odruchu Serca, ale dostaje ciekawe propozycje, trochę wyciągające go z roli Sheldona.
Ostatnio go widzieliśmy w serialu Ryana Murphy, przepraszam, musiałam to dodać.
To prawda, w serialu Hollywood. I to był bardzo taki mroczny bohater i Parsons sobie poradził z tą rolą. Simon.
Ale epizodyczny.
Tak, ale wiesz, no, zagrał też w filmie u boku Claire Danes. Bierze bardzo różne role i jakoś może nie jest to jeszcze żadna produkcja hitowa na poziomie Teorii Wielkiego Podrywu, ale jakoś wychodzi z tego pudełka. Simon Halberg, czyli ten serialowy Howard, zagrał u roku Meryl Streep w Boskiej Florence. Też pokazał, że może inaczej działać. Kunal Nayar z kolei jakoś zaczął się zajmować bardzo dubbingiem. Też próbuje jakoś wychodzić z tego. Ja mam wrażenie, że Kylie Cuoco jakby gra jakąś wersję Penny.
Masz rację. To jest może troszeczkę bardziej skomplikowana i mocniej naszprycowana alkoholem, bo w ogóle ja jestem przerażona tym, jak w ogóle picie alkoholu jest pokazane w tym serialu i obejrzałyśmy do tej pory połowę z dostępnych odcinków i mam nadzieję, że do czegoś to prowadzi. To, że nam twórcy tego serialu cały czas pokazują, że główna bohaterka no jest pod wpływem alkoholu, do czegoś tam prowadzi, ale jeszcze nie wiem do czego.
To jest coś, co ją łączy z Penny, ponieważ zobacz, w Teorii Wielkiego Podrywu cały czas są żarty na temat tego, ile Penny pije alkoholu, ale nigdy nie jest to potraktowane poważnie. W Teorii Wielkiego Podrywu też jest bardzo dużo żartów na temat tego, ilu partnerów seksualnych miała Penny. I tutaj znowu mamy to samo. No mam poczucie, że to jest taka poważniejsza wersja Penny, która trafia w zły moment po prostu.
Ja bym jeszcze też dodała, że Penny często w Teorii Wielkiego Podrywu była pokazywana jako ta osoba, która podejmuje nieracjonalne decyzje, która kieruje się emocjami. No, daje się ponieść emocjom i tutaj też jest jakaś wspólna część z Cassie, czyli z główną bohaterką stewardesy. Ja bym tego serialu tak do końca nie przekreślała, bo jednak te 4 odcinki obejrzałam bez większego bólu, ale ja naprawdę nie wiem, o co w tym serialu chodzi. Nie wiem, co tam dalej może się wydarzyć. Kto zamordował tego chłopaka, tego Alexa?
To akurat dobrze, że nie wiesz.
Ale wiesz...
Bo jakbyś wiedziała, to już by było najgorzej w takim serialu, jakbyś wiedziała, a no tak, to ten samochód.
Ale wiesz, ja wiem, dokąd zmierza Odnowa. Ja wiem, dokąd zmierzają następne seriale, o których będziemy mówić. A tutaj mam takie...
No tak.
O co w tym wszystkim chodzi? Czy to jest historia kryminalna, komediowa, thrillerowa? Jeszcze ten absurdalny wątek koleżanki, która też jest stewardessą i która zostaje śpieszką na rzecz Chin? Jakby przechodzi to moje pojęcie.
Ja naprawdę... Obejrzałam te odcinki pod kątem naszego podcastu i gdyby nie to, że miałyśmy o nim rozmawiać, to bym go porzuciła po tych 2 pierwszych odcinkach, bo 2 odcinki to jest moja granica, jak czasami próbuję jakiś serial. I myślę, że naprawdę każdy serial z dzisiejszego zestawienia jest godniejszy, bardziej wart waszego czasu niż właśnie serial Stewardessa.
A ten serial jest do obejrzenia na HBO Go. I przechodzimy do serialu, który jest naszym trochę świętym graalem, który obie uwielbiamy.
Ostre przedmioty to miniserial, który jest adaptacją powieści Gillian Flynn pod tym samym tytułem. W Polsce możemy go obejrzeć na HBO Go, a opowiada o dziennikarce Camille Pricker, która zostaje wysłana z powrotem do swojego rodzinnego miasta przez swojego redaktora naczelnego, aby zrobić reportaż o 2 zaginionych dziewczynach, z których jedna dopiero co została odnaleziona martwa. W głównej roli Camille Pricker Amy Adams, w rolę jej mamy Adore Krelin wcieliła się Patricia Clarkson, więc te 2 aktorki to już jest rekomendacja, a ja jeszcze powiem, że zakończenie tego serialu to jest jedno z tych zakończeń, które mnie zamurowało, ścięło z nóg i które pozostawiło mnie z ogromnym niedosytem na 2 sezon, którego nie będzie, ponieważ Amy Adams nie chce wracać do roli Camille Pricker, ponieważ była ona dla niej zbyt wykańczająca emocjonalnie.
No ja się jej wcale nie dziwię, bo ona gra młodą kobietę, która powraca do swojego rodzinnego miasteczka, gdzie musi się zmierzyć naprawdę z licznymi traumami. Powraca do niej historia jej siostry, która umarła. Powraca do niej okropna matka z piekła rodem. Patricia Clarkson naprawdę wspięła się na wyżyny aktorstwa i stworzyła kreację, która jest demoniczna.
W takim miękkim, przyjemnym sosie, bo ona też dla świata wydaje się taką bardzo miłą, dobrą i kochającą matką.
A która cierpi na odwrócony zespół Münchhausena. Znamy to z innych seriali, które omawiałyśmy na przestrzeni ostatnich 2 lat. Sama Camille, ona jest osobą, która jest pokiereszowana mocno przez życie, która bardzo cierpi przez takie autoagresywne zachowania. Powraca do świata, który jest bardzo stereotypowo wykreowany, jest takim małym amerykańskim miasteczkiem, w którym każdy zna swoje miejsce, gdzie jest ta właśnie nowobogacka rodzina Krelinów, którzy trzęsą wszystkim. Z jednej strony mają fantastyczną, piękną willę z posadzkami z kości słoniowej i jedwabnymi tapetami, z drugiej się zajmują rzeźnictwem, mają rzeźnie, więc to też tak bardzo kontrastuje z tym pięknym domem i ich zawodem. No i w tym sosie małomiasteczkowym się kiszą i tutaj dochodzi do morderstwa dwóch dziewczynek, zagadkowej jej śmierci, które Kamila postanawia rozwiązać.
Mamy też detektywa, który jest oczywiście przystojnym detektywem i tutaj jest jeden z tych momentów, kiedy ten serial wchodzi w taki standardowy sposób opowiedzenia, ponieważ oczywiście główna bohaterka i pan detektyw wchodzą ze sobą w jakąś relację. W tej roli też świetny Chris Messina. Ja myślę, że to jest jeden z tych seriali, który naprawdę zapamiętuje się na długo. Ja go obejrzałam jeszcze zanim zaczęłyśmy nagrywać nasz podcast, a mam wrażenie, że jestem w stanie odtworzyć całą sekwencję wydarzeń. Czyli ten twój test, czy za kilka lat będę pamiętała, o co chodziło w tym serialu, jako test tego, czy ten serial jest warty obejrzenia, czy nie, to wydaje mi się, że akurat Ostre przedmioty zdają go śpiewający.
Ja myślę, że w ogóle to jest jeden z najważniejszych miniseriali, albo jeden z najważniejszych seriali, które powstały jakoś w ostatnich dziesięcioleciach, w 2018 dokładnie. I to jest serial, który też został uhonorowany licznymi nagrodami. I słusznie. I rzeczywiście, jeśli jeszcze go nie obejrzeliście, to koniecznie jest do nadrobienia, bo Ostre przedmioty trzeba znać.
Wydaje mi się, że tyle mamy do powiedzenia. Po prostu to jest serial, który trzeba obejrzeć, a żeby go obejrzeć, zapraszamy na HBO Go. Są takie seriale, o których opowiadałyśmy wiele razy. Na pewno jest to Opowieść podręcznej. Z pewnością jest to Fleabag, czyli nasz numer jeden, jeżeli chodzi o 2019 rok, a kolejnym takim serialem są Wielkie Kłamstewka. Więc tym razem krótko, ale w zestawieniu Nie wiemy, kto zabił, koniecznie trzeba wspomnieć o tym serialu, bo na początku nie tylko nie wiemy, kto zabił, ale nawet nie wiemy, kto zginął.
A potem się dowiadujemy i dalej nie wiemy, czy na pewno zabił, czy przypadkiem to nie był wypadek. I właśnie z tego etapu dalej retrospekcjami twórcy tego serialu prowadzą nas przez historię. To jest również adaptacja. Mamy dzisiaj 4 książki. Wszystkie seriale są na podstawie książek, więc można sobie porównywać obie wersje, i serialowe, i literackie. Tym razem to Liane Moriarty, powieść o tym samym tytule, ale tak naprawdę ten serial już się odkleił od powieści, dlatego że dostał swój własny, indywidualny i niezależny drugi sezon.
Twórcy zarzekali się, że najpierw nie będzie drugiego sezonu, teraz się przez jakiś czas zarzekali, że nie będzie trzeciego sezonu, ale ostatnio Nicole Kidman zaczęła przebąkiwać, że może jednak przestrzeń na trzeci sezon się znajdzie. Na pewno wielkim atutem tego serialu jest ta główna obsada, czyli ta piątka z Monterey, czyli 5 kobiet, wokół których ta cała narracja się toczy, a grają je Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoe Kravitz i Shailene Woodley. I to naprawdę widać, że postawienie na te 5 aktorek, bardzo różnych, ale każda z nich to jest wybitna artystka, to jest naprawdę strzał w dziesiątkę i właściwie one bardzo ciągną ten serial.
Ale nie tylko, no, tam też jest bardzo ciekawa fabuła, jakoś to jest wszystko skonstruowane, że trzyma się kupy, pomimo że to jednak znowu są nowobogackie problemy, skandale w rodzinach królewskich i coś w tym stylu, to znaczy, że jakby doświadczenie tych bohaterek jest bardzo odległe od doświadczeń zwykłych ludzi i też trochę absurdalnie zarysowane, no bo umówmy się, graficy komputerowi, którzy zarabiają na swoje niepracujące żony, które siedzą w gigantycznych willach nad brzegiem oceanu, to jest jednak coś, co się kłóci ze zdrowym rozsądkiem. Natomiast serial, ja nie wiem, bo jest też bardzo dużo osób, które nie lubi tego drugiego sezonu, jednak takich ortodoksów, którzy zostają przy tym pierwszym książkowym, ale mi się wydaje, że ten drugi również dorównał i jeszcze do obsady dołączyła najfantastyczniejsza na świecie Meryl Streep i jakoś to można było ograć.
Ja zawsze się boję kolejnych sezonów, więc mam nadzieję, że jednak zrezygnują z pomysłu trzeciego sezonu, ale może dadzą radę, więc może te lęki są nieuprawomocnione.
Na pewno warto jest przyglądać się tej nowej produkcji z Nicole Kidman, czyli Nine Perfect Strangers. To jest również serial, który powstanie na podstawie prozy Lian Moriarty, więc zobaczymy. Może to będzie taki trochę trzeci sezon, ale lepszy, nowy i z nową historią. W każdym razie Wielkie Kłamstewka, jak zwykle nieustannie od 2 lat polecamy.
Do zobaczenia na HBO Go i to wszystkie seriale, dla które mamy dzisiaj dla Was pod hasłem Nie wiadomo kto zabił.
Zapraszamy na nasze profile na portalach społecznościowych Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie oraz zapraszamy do naszego archiwum.
Tok.fm.pl, tam możecie znaleźć nasze poprzednie audycje, poprzednie podcasty, dużo poleceń, bardzo dobrych seriali. A tymczasem się żegnamy.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.